Sztuka kar umownych. 9 lutego 2010.00. Z pozoru proste i przejrzyste zapisy o karach umownych w praktyce rodzą szereg pytań i wątpliwości, jak sobie z nimi poradzić. Trudno spotkać dzisiaj kontrakt wdrożeniowy czy usługowy bez zapisu o karach umownych. W praktyce umów IT są one wręcz niezbędne, a coraz więcej sporów skupia się na ich dochodzeniu. Stają się też niezwykle groźną bronią w sporach o wykonanie zamówienia publicznego. Kary są umownym, zryczałtowanym odszkodowaniem za niewykonanie lub nienależyte wykonanie konkretnego zobowiązania. Mają zabezpieczyć kilka ważnych potrzeb biznesowych. Po pierwsze, zagwarantować naprawienie szkody. Z punktu widzenia wierzyciela zamawiającego, likwidują podstawową trudność w sporach. Nie trzeba dowodzić istnienia wysokości szkody, a nawet faktu jej wystąpienia. Ma to jeszcze większe znaczenie, gdy wykonawca wyłączył odpowiedzialność za utracone korzyści, a jak wiemy, takie klauzule w umowach IT są częste. Jeśli wykonawca nie zdąży wdrożyć systemu na umówiony termin, to po stronie zamawiającego nie będzie możliwości zoptymalizowania wydatków. Oszczędności w organizacji pracy, może nawet nie da się uruchomić określonych procesów biznesowych. Wszystko to są owe utracone korzyści. W takim przypadku kary umowne pozostają jedynym realnym środkiem dochodzenia odszkodowania. Po drugie, może też chodzić o mobilizację do wykonania zobowiązania prawidłowo i w terminie. Innymi słowy, wierzyciel może chcieć, aby w umowie obok wynagrodzenia znalazł się także i jej w postaci kary umownej, niejednokrotnie bardzo skuteczny. Po trzecie, kara umowna może w praktyce zmierzać dosłownie do ukarania za przewinienie, zwłaszcza jeśli jest wyższa niż szkoda, którą w rzeczywistości można było wyrządzić na przykład przy wysokich karach za złamanie poufności czy zakazu konkurencji. I wreszcie, z czego warto sobie zdać sprawę, odpowiednio ukształtowana kara umowna może być ochroną dla dłużnika. Kodeks cywilny stanowi, że wpisanie kary umownej wyłącza odpowiedzialność na zasadach ogólnych. O ile tej regulacji nie zmienimy w umowie klauzulę o możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, wykonawca wie, jaki jest maksymalny poziom jego ryzyka. Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której niewielkie opóźnienie w usunięciu awarii systemu prowadzi do dużych szkód. W takiej sytuacji dalece bardziej opłacalne jest zapłacenie kary umownej niż odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Tu ponownie można wspomnieć, że jeśli wykonawca wyłączy odpowiedzialność za utracone korzyści, a zamawiający wpisze możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, to i tak w praktyce rzadko kiedy udowodni straty wyższe niż zapisana kara. Nie należy wiązać wielkich nadziei z możliwością dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, a skupić się na poprawnym opisie kary i ich wysokości. S. 158107 za co kary? Kodeks cywilny stawia, w zasadzie, jedno poważne ograniczenie, wykluczając zastrzeganie kar umownych za niewykonanie zobowiązań pieniężnych. W ich przypadku istnieje alternatywna konstrukcja, czyli odsetki za opóźnienie. W pozostałych sytuacjach panuje swoboda działania. Co warto zastrzec? Przede wszystkim kary związane z nieterminowym wykonaniem zobowiązania, takiego jak na przykład oddanie wdrażanego systemu czy naprawa awarii. Musimy tylko pamiętać o bardzo precyzyjnym opisaniu, za co dana kara się należy i jak to niewykonanie mierzyć. Jest tu wiele trudności, od banalnych wątpliwości, czy czas reakcji wchodzi w czas naprawy, po niejednokrotnie wysoce skomplikowane problemy, jak mierzyć opóźnienie w usłudze, niektóre SLA potrafią to opisać na kilkunastu stronach. W dalszej kolejności, kary za inne przypadki nienależytego wykonania zobowiązania. Tutaj wiele kar ma charakter twórczy. Świetnie sprawdza się na przykład kara za ponowne przekazanie do odbioru oprogramowania, które ma wady uprzednio zgłoszone przez zamawiającego, albo kara za zmianę personelu kluczowego, ponieważ kar takich może być wiele i nawet w podobnym stanie faktycznym klienci mają różne cele i priorytety, trudno o generalne wskazówki, ale nie ulega wątpliwości, że dobrze opisany mechanizm kar umownych ułatwia kontrolę i rozliczenie wykonania umowy. Kary bardzo często dotyczą także zobowiązań pobocznych, jak na przykład poufność i słusznie, bo tutaj znowu powstaje trudność w udowodnieniu szkody, czy zakaz podkupywania pracowników wielce wątpliwe, czy kary takie są skuteczne. Dobrze opisane kary wyznaczają jasne reguły gry. Ważne, by zabezpieczały istotne interesy, a nie były sztuką dla sztuki, jak na przykład bardzo restrykcyjne kary za terminy, które nie mają dla zamawiającego istotnego znaczenia. Takie rozwiązania kosztują, ryzyko kary jest w końcu wkalkulowane w cenę, a dają niewiele lub nic. Z drugiej strony, niezabezpieczenie kluczowych interesów powoduje, że ich naruszenie przez wykonawcę pozostaje częstokroć bezkarne. Teoretycznie, strony mogą naszpikować umowę karami umownymi. Za każdym razem warto jednak zadać sobie kluczowe pytanie, czy warto. Umowy zawierane są w konkretnym celu biznesowym, który zazwyczaj polega na jakichś wzajemnych świadczeniach. Zastrzeganie kar umownych nie jest zatem celem samym w sobie, ale środkiem do jego osiągnięcia, co poniekąd wynika wprost z kodeksu. Bez zgody wierzyciela dłużnik nie może zapłacić kary w miejsce wykonania zobowiązań. Często lepiej jest stosować niewielką ilość kar. Może się bowiem okazać, że umowa napisana będzie tak, że co chwilę zachodzić będzie podstawa do ich naliczenia, a żadnej ze stron, mimo wcześniejszego wojowniczego nastawienia, nie będą one na rękę. Tu można by opisać kilka umów SLA, gdzie do kontroli i naliczania kar trzeba było dwóch pracowników na pełen etat, bo na przykład kontrolowano każdy przypadek zwłoki w naprawie każdego PIS i ta w sieci korporacyjnej. Oczywiście dobrze napisane SLA umieją tak żonglować KPI i innymi parametrami, by na końcu wyliczać jeden czy dwa współczynniki. I wtedy można wpisać racjonalne kwoty za niedotrzymanie tych współczynników, a nie setki kar, jednostkowo niewielkich, ale łącznie olbrzymich. Co nie zmienia głównego przesłania, zabezpieczajmy karami istotne interesy. Jeśli tak się składa, że kar musi być multum, trudno, o ile każdą z nich umiemy obronić. S. 158108. Jak wysokie, to samo przesłanie dotyczy wysokości kar umownych. Wbrew pozorom, zasada wyższa kara to lepsza kara nie musi prowadzić do dobrych rezultatów. Jeżeli zapłata kary umownej jest dla dłużnika nadmiernym obciążeniem 1 000 000 zł za godzinę opóźnienia, naturalną reakcją jest stosowanie wszelkich środków obronnych i kwestionowanie zarówno przesłanek naliczenia kary, jak i jej wysokości, czyli atak na zamawiającego. To twoja, a nie moja wina. I zamiast kary spór, z reguły też wstrzymanie realizacji kontraktu. Niejednokrotnie bardziej opłacalna dla obu stron jest kara niższa, taka, która sensownie zabezpieczy wierzyciela przed stratami, ale nie będzie pośrednio sabotować całego projektu. Naturalnie, zbyt niska kara, zwłaszcza wyłączna, jest zarazą nad zarazami, gdyż poniekąd prowokuje do niewykonania umowy. Widzieliśmy umowę SLA na wiele milionów, gdzie godzinna zwłoka kosztowała wykonawców kilkanaście złotych, dzięki sprytnemu, narzuconemu przez wykonawcę algorytmowi. Oczywiście, nie ma uniwersalnej recepty. Można próbować mówić o powoli rodzącym się standardzie między 0,1% a 0,3% wartości wdrożenia za dzień zwłoki, ale wiele zależy od wynagrodzenia, terminów itd. Jednym słowem, rozsądek i ucieczka od pokusy wykorzystania pozycji dominującej. Wykonawcy powinni pamiętać, że zapis w umowie jest wiążący, a częsta praktyka darowania kar jest dobrą wolą zamawiającego. Po jego stronie zmieniają się odpowiedzialni za projekt, a ustne uzgodnienia i obietnice zawodzą. Zawsze musimy się liczyć z naliczeniem kary, nawet gdy brzmi ona surrealistycznie. Jeszcze gorzej jest w sektorze publicznym. Sensowna z biznesowego punktu widzenia rezygnacja z naliczania kar napotyka na muły w postaci odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wtedy pozostaje tylko walka o wykazanie braku przesłanek do naliczania kary. S. 158109. Miarkowanie kar. Wpisana wysoka kara nie zawsze się ostanie. Kodeks cywilny przewiduje instytucję miarkowania obniżenia kary umownej. Jest ono możliwe na wniosek dłużnika, jeśli kara jest rażąco wygórowana, albo jeśli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane. Co to znaczy i na ile ma znaczenie praktyczne? Jeśli sporu nie rozstrzygniemy ugodowo, o miarkowaniu kary rozstrzyga sąd. W odniesieniu do pierwszej przesłanki powstaje pytanie, w stosunku do czego kara musi być rażąca, aby było możliwe jej obniżenie. Potencjalnych kryteriów jest kilka. Odniesienie wysokości kary do wartości kontraktu, porównanie wysokości kary z faktycznie poniesioną szkodą, czasem też ocena stopnia zawinienia, kara niższa przy minimalnym niedbalstwie, wysoka przy umyślnym działaniu. Nie przypadkiem przepisy o miarkowaniu kar nazywa się prawem sędziowskim. Są sformułowane na tyle ogólnie, że ich zastosowanie, przyjęte kryteria oceny i stopień obniżenia kary zależą w praktyce od indywidualnych zapatrywań sędziego. Z kolei wykonanie zobowiązania w znacznej części tłumaczy się jako zaspokojenie godnego interesu wierzyciela. Obniżanie kary umownej na tej podstawie może mieć jednak ograniczoną skuteczność w przypadku wdrożeń systemów informatycznych. Zamawiający może argumentować, że system prawie wdrożony to tyle co system niewdrożony wcale i jego godny interes doznaje wręcz uszczerbku z uwagi na liczne problemy wiążące się z procedurą wdrożenia. Sytuacja może wyglądać inaczej, jeżeli na przykład system działa i zawiera tylko nieliczne błędy, nie działają nieliczne funkcjonalności lub opóźnienie było znikome. Wówczas nie jest wykluczone miarkowanie kary umownej. S. 158110. Kary umowne a zamówienia publiczne. W przypadku kontraktów z zakresu zamówień publicznych, na kary trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Pomijając wspomnianą już trudność w rezygnacji z ich dochodzenia, ich zasądzenie przez sąd z reguły będzie oznaczać wykluczeniem z zamówień. Zgodnie z prawem zamówień publicznych w postępowaniach nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie. Jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Innymi słowy, prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające wyrządzenie choćby mikroskopijnej szkody, uzasadnia 3-letnią banicję. W praktyce mamy dylemat, gdy zamawiający żąda wysokich kar, na przykład za opóźnienie. Jesteśmy w stanie dowieść, że zdecydowana większość zarzutów jest niesłuszna, ale niech tylko ostanie się jeden i przegramy spór w niewielkim stopniu. To wystarczy do wykluczenia naszej firmy. Trzeba tu zwrócić uwagę na nieproporcjonalnie gorszą sytuację wykonawców w stosunku do sytuacji zamawiających. Jeśli zamawiający chce iść do sądu, ryzykuje przegraniem sprawy, czyli w zasadzie zwrotem kosztów procesu. Natomiast wykonawca, podejmując obronę w sądzie, ryzykuje odcięciem od znacznej grupy klientów. Nawet jeśli sąd obniży dzięki miarkowaniu karę umowną z 1 000 000 do 1000 zł. S. 258111. Czy to wszystko? Niestety nie. Z karami mamy szereg innych problemów, jak na przykład kwestie odstąpienia. Jeśli w takim przypadku umowę uważa się za niezawartą, to czy nie trzeba zwrócić pobranych kar? Przecież zniwelowaliśmy skutki umowy wstecz. Inny, trudny i praktyczny problem to kara, która nie jest karą. Na przykład tak zwany opłata wyjścia przy outsourcingu. Strony mogą umówić się, że jeśli umowa zostanie wypowiedziana przed upływem określonego okresu, zlecający zapłaci wykonawcy karę w postaci X złotych. Tyle, że zgodnie z kodeksem kara może być przewidziana tylko za niewykonanie zobowiązania, a wypowiedzenie umowy nie jest takim niewykonaniem i powstaje wątpliwość, jak taką opłatę traktować. Zastrzeżenia, zwłaszcza podatkowe, budzi praktyka zamiany kary na obniżenie wynagrodzenia. Teoretycznie możliwe, w praktyce źle zapisywane w umowach, co bywa kwestionowane podczas kontroli. Wniosek mamy jeden. Kary umowne są niedoceniane, zwłaszcza na etapie konstrukcji umowy. W wielu przypadkach wpisuje się standard X% za każdy dzień zwłoki, a dobrze opisane kary stanowią jeden z głównych instrumentów kontroli i ewentualnej sankcji ze strony zamawiającego, jak i z drugiej strony jeden z głównych elementów ryzyka dla wykonawcy. Warto zastanowić się, za co kary przewidzieć, jak je opisać, jak opisać sposób kontroli niewykonania zobowiązania i na koniec ustawić rozsądną wysokość kar. Jeśli się to uda, z jednej strony zabezpieczymy interesy prawne, z drugiej wprowadzimy jasne ramy dla prac w projekcie, co długofalowo jest korzystne dla obu stron. Bohdan Widła i Marcin Maruta są prawnikami z Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy.